Witaj się z Państwem, ojciec Benedykt. Rozpoczynamy nasze rozmowy niedokończone. Temat koronakryzysowe perspektywy dla Polski. Naszym Państwa gościem profesor Witold Modzelewski. Witamy, panie profesorze.
Witam ojca, witam Państwa.
Prosimy o przybliżenie nam tych perspektyw dla Polski w dobie koronakryzysu.
Jesteśmy przed bardzo ważnymi decyzjami. Wszyscy chyba jesteśmy zgodni co do tego, także ci, którzy są poturbowani przez ten kryzys, w którym żyjemy, przez te zakazy, przez to wszystko, co się wokół nas dzieje. Wszyscy, ale także sądzę, że pod tym względem jesteśmy zgodni. Nawet opozycja mówi tym samym głosem. To jest u nas rzeczą godną odnotowania. Musimy teraz wyjść z tych zakazów, które były, no wszystkie te, zwłaszcza te ostatnio wprowadzone, były najlepiej przemyślane, żeby używać takich oględnych słów. Wiemy, że mamy bardzo krótko, mamy szansę, że w ciągu najbliższych, co najwyżej kilku tygodnia, jeśli nie najwyżej dwóch, wyjść z tych zakazów, które zamknęły działalność tej części gospodarki, która daje pracę ludziom, czyli usług, które są, tworzą popyt na pracę, a ludzie, którzy nie pracują, nie mają, nie tylko przez to, że zmniejszyły się albo utracili źródła dochodów, ale przez ten brak perspektywy, brak możliwości zatrudnienia, to już przekroczyło poczucie naszej odporności. Chcemy tych zmian i sądzę, że one nastąpią i aby tylko Pan Bóg błogosławił mądrym decyzjom. Jeżeli to nam się uda, bo mam nadzieję, to są bardzo wiele, jesteśmy pod wpływem bardzo często sprzecznych sygnałów, świat się pogubił w tym wszystkim, widzimy, że brak jest konsekwencji w działaniach, po prostu my jako, nie mówimy o Polsce, mówimy jako wielkiej zbiorowości, po prostu nie bardzo umiemy, nie umieliśmy się zachowywać w tej sytuacji, może czasami przewartościowywaliśmy to zagrożenie. Ważne jest to, żebyśmy z tego wyszli. Oczywiście nauczyli się z tym żyć, ale my chcemy, jak to się ładnie mówi, mieć procedury sanitarne, albo inaczej protokoły sanitarne postępowania i z tymi z protokołami chcemy zacząć wrócić do pracy, czyli praca stała się dla nas tą ważną, najważniejszą wartością, do której chcemy sięgnąć, która chcemy, żeby była naszą częścią naszej codzienności. Jeżeli nam się uda, ja wierzę, jestem z natury optymistą, wierzę, że nam się to uda, to wyjście z sytuacji, z tej złej, która nami rządzi praktycznie od prawie roku, może dać nam perspektywę roku, który będzie lepszy od tego złego, który jest za nami. Wiemy, że pamiętamy początek pierwszego lockdownu. Wtedy ja też mogę, stosując swoisty rachunek sumienia i nawiązując do słów, które sam powiedziałem, wtedy sądziłem, że jeżeli wtedy już w marcu dziennikarze mi to zapamiętali, a to jest bardzo ważne, że takie słowa są zapamiętane i dziś jesteśmy rozliczani, że optymistycznie to będzie, ten rok się zamknie spadkiem, ale ten spadek optymistyczny miał wynosić około 4%. Okazuje się, że jest mniejszy spadek. Czyli wstępne dane, które przedstawia Główny Urząd Statystyczny, mówią o spadku PKB rok do roku 2,8, no około 3%, czyli mniej. Czyli mniej jest, ten bilans jest trochę nawet lepszy niż sądzili optymiści, ale optymiści zakładali, pesymistyczny, że cofniemy się. Ale startujemy z lepszego punktu, bo lepszego punktu wyjścia i to nam daje szansę, że jeżeli w tym roku osiągniemy ten wzrost około 4%, wrócimy, zachowaliśmy w dużej części, w istotnej części nasz stan zatrudnienia, to mamy szansę, żeby ten rok jeszcze nie był na poziomie roku tego wyjściowego, czyli 2019, ale był lepszy od roku 2020, tego roku, jak to ładnie niektórzy mówią roku 40, 2020 to jest rok 40. Taki rodzaj metafory, który będzie wskazywał, który będziemy pamiętać. I my jesteśmy po jakimś takim teście przydatności. Proszę mi wybaczyć tą kolejną obrazową, twór taki słowny. Ten test przydatności, który nas bardzo zmieni. Wiemy, że mamy niektóre branże, które się, zwłaszcza przemysł, który nauczył się z tym żyć, nie został objęty zakazami mimo spadku popytu. Teraz musimy leczyć rany w tych branżach, które są w stanie ciężkiego nokautu lockdownem. I wiemy, że ci ludzie chcą wrócić i wrócą do pracy, chcą działać. I jesteśmy na granicy takiej psychicznej od braku wyczerpywania się naszej cierpliwości. To trzeba uszanować, tak jak trzeba uszanować ludzki ból, cierpienie. I żeby nie być tym państwem, światem jednej choroby i dostrzec wszystkie inne nasze bolączki i cierpienia, które są związane z naszym bytem w czasie w końcu trwającego jeszcze zagrożenia. To zagrożenie będzie trwało, będzie jeszcze istniało. Jeszcze niektórzy twierdzą, że jeszcze cały ten rok. A myślę, że w jakimś sensie to może my zrozumieliśmy nie tylko jako ci, którzy mówią, no, odpowiadając się jako specjaliści co do tej dziedziny, w której ja staram się tylko słuchać i zrozumieć tych, którzy do mnie mówią, czyli ci, którzy zajmują się zagrożeniami epidemicznymi, ale przecież w jakimś sensie my się nauczyliśmy się to się nazywa tak okropnie funkcja reakcji. Zareagowaliśmy w pewien sposób, w jakimś sensie nam narzucony świat jakby narzucił wszystkim poprawność lockdownu, trzeba się izolować, trzeba się oddalić, trzeba przeczekać, trochę się schować. Czy to było wszystko potrzebne? Czas pokaże, będziemy kiedyś się rozliczać, będziemy to niedługo analizować tamtą przeszłość. Teraz patrzmy w przyszłość, czyli roku 2021. Jeżeli potrafimy znaleźć własną drogę, a to nie jest proste w świecie otwartym, świecie, który jest w dużej części uzależniony chociażby od producentów szczepionek. My musimy sami pomyśleć o tym, aby w przyszłości mieć większą suwerenność ekonomiczną i móc wyprodukować te rzeczy, które są potrzebne w sposób taki, nazwijmy to, filozofii straży pożarnej, czyli nagły. Czyli musimy mieć umiejętność uniezależnienia się od dyktatu tych, którzy uważają, że mogą rządzić, dlatego że dysponują dobrem o szczególnej wartości. I jesteśmy w takim stanie takiego wewnętrznego z jednej strony dialogu, bo prowadzimy, nic tak nas teraz nie łączy, jak podziały w dyskusji na ten temat. I widzimy, że nie potrafimy, nie możemy uciec wyłącznie w prywatność, bo mamy do załatwienia rzeczy ważne, wspólne dla naszej zbiorowości jako takiej. I sądzę, że niezależnie od tego, ile cierpień związane było i będzie jeszcze związane z tym życiem, z koronawirusem, my będziemy potrafili, to jest też element optymizmu, ale przecież jeżeli nie uwierzymy we własne siły, to sobie przecież nie damy rady, bo nikt nam scenariuszy lepszego od tego, który sami znajdziemy, nie przedstawi. I ten rok może się nam zamknąć takim bilansem zbliżenia się do roku 2019, czyli zachowując to wszystko, co możemy, coś, co do tej pory uratowaliśmy, a odbudować to, co traciliśmy. Pewnie nie wszyscy ci, których uderzył w lockdown, będą mieli siły, ale jeszcze chcemy, i to jest bardzo ważne, chcemy i pragniemy czasami w takim desperackim głosie, chcemy wrócić do życia, do pracy, do tego, co jest treścią naszej codzienności. A treścią naszej codzienności jest po prostu praca. My uciekamy od zagrożenia biedą, bo ona ciągle będzie obecna. Ona będzie tym, z czym ten świat współczesny i ten państwach dużo bogatszych od nas nie daje rady. Pierwszy raz mówimy wprost o marginesie ludzi żyjących poniżej ubóstwa w państwach będących supermocarstwami. Okazało się, niedawno się dowiedzieliśmy, że wśród ten margines ludzi żyjących poniżej granicy ubóstwa w Stanach Zjednoczonych kształtuje się na poziomie przekraczającym 11%, w czym dużą część tego marginesu stanowią także ludzie biali, a ci, którzy się między innymi protestowali, wkraczając w tym spektakularnym swoim marszu na Kapitol. I to wszystko jest, to nas wyczula. Stajemy się bardziej wrażliwi. Wrażliwi na ludzką krzywdę. To są cechy, które powinniśmy w sobie pielęgnować i widzieć, że umiemy dostrzec ból, cierpienie i krzywdę, która spotkała innych. I zarazem wiemy, że nie ma prostych rozwiązań. Nie ma scenariuszy. Cały ten biznes ekspercki okazał się nic nie warty. On nie potrafił dostarczyć wiedzy. Nie miał przygotowanych scenariuszy. No przecież politycy tak naprawdę, nawet zwłaszcza w państwach demokratycznych, są w ogromnym zakresie uzależnieni od takich gremiów ekspercko-lobbystycznych, które się zawsze wokół władzy kręcą i które potrafią władzy podsuwać nawet ubrane w szaty eksperty o charakterze naukowym rozwiązania, które często są po prostu związane z interesami, a interesami jak najbardziej prostymi, bo wielkich korporacji, które chcą sprzedać określone produkty. My jesteśmy w momencie, w którym możemy zgromadzić nasze doświadczenie. Ciągłość jest istotą każdego działania. Zgromadzić to doświadczenie, uszanować wszystkie interesy tych, którzy w dobrej wierze chcą pokonać swoje bariery, które ich albo ich ograniczają, albo nawet ich niszczą. Chcemy, abyśmy nie byli państwem, a właśnie i państwem, i narodem wyprzedaży aktywów, a częściowo współczesny świat ociera się tą granicę, a przecież widzimy, że nawet w tej bliskiej nam Europie, tej, która zawsze nas trochę poklepywała po ramieniu, uważała się za lepszą, i nas, młodą Europę, nam wskazywała, żebyśmy tylko naśladowali ich, a jak będziemy ich naśladować, to będziemy od razu do nich upodobnimy się i będziemy szczęśliwsi. Nie, to nie jest takie, okazuje się wszystko proste, bo jeszcze z drugiej strony musimy umieć zarządzać tą sferą zagrożeń, która ciągle jest i będzie obecna. No bo zgódźmy się, jeżeli byśmy postawili taką hipotezę, o czym mówią ci, którzy się na tym lepiej znają ode mnie, że przyjdzie trzecia fala, no to na trzecią falę musimy zareagować już inaczej niż na pierwszą, inaczej niż na drugą, czyli to jest taki mój skromny wkład, jeśli ktokolwiek to usłyszał, to mogę tylko powtórzyć, a teraz mam taką cichą satysfakcję zawodową, że już tym językiem mówi wielu, że nam potrzeba każdemu dać, ja to nazywam instrukcję postępowania w czasie zarazy. Przyjęło to nazwę protokołów sanitarnych, że mamy mieć takie protokoły działania dla charakterystyczne zakładowo i dla szkoły, i dla restauracji, i dla hotelu, i dla uczelni, ale to ma wszystko działać normalnie, o ile można normalnie działać w czasach tak nadzwyczajnych. My jesteśmy z drugiej strony wyczerpani, to znaczy my jesteśmy przeciążeni tym doświadczeniem. Przeciążeni nawet w takim sensie psychicznym. Wiemy, jaka jest skala depresji, która się pojawia w życiu młodzieży, która jest odizolowana od swojego kontaktu, czyli widzimy, jakie są granice owej cyfryzacji, która nie jest w stanie zastąpić bezpośredniego kontaktu, tak jak uczelnia prowadzona online nigdy nie będzie uniwersytetem, będzie tylko jakimś paliatywem, który może być tylko stanem przejściowym, musimy wrócić do normalności. I to wszystko jest takim zbiorem niewiadomych, ale zarazem zbiorem doświadczeń, przy których bardzo ważną cechą jest to, że my nie dajemy za wygraną. Nawet ci, bardzo często mam okazję, w tym to mój zawód, kontakt mam bezpośrednio z przedsiębiorcami, którzy są ci, a zwłaszcza z tymi poszkodowanymi przez te wszystkie zakazy, te zakazy bezpośrednie, które dotyczyły ich działalności, ale także te pośrednie skutki, no bo to jest spadł popyt na towary, na usługi, ludzie się mniej, dużo mniej przemieszczają, pewne branże w ogóle nie mają popytu na swoje usługi, po prostu nie dlatego, że im zakazano, tylko ci, którzy korzystali z tych usług, po prostu obawiają się, bo w nich jest ten strach, nie tylko ten nakazany, ale ten wewnętrzny, który wynika z obaw, które są w nas i niezależnie od tego, na ile są one racjonalne czy irracjonalne. Nie dajemy za wygraną, tak jest, nie dajemy za wygraną, to jest nasz największy kapitał, kapitał naszej przedsiębiorczości, naszej siły i naszej, z jednej strony to było to, co było tym fenomenem pierwszych miesięcy, pewnej pogodzenia się, wtedy w pełni zaufaliśmy tym wszystkim, którzy mówili, że tak właśnie trzeba, ja też nie ukrywam, chociaż już 18 marca zeszłego roku, jako chyba jeden z pierwszych, co mi na początku mieli, którzy mieli za złe. Mówiłem to, czy nie trzeba mieć od razu budować scenariusz wyjścia z tej sytuacji, bo wyjść musimy i nauczyć się inaczej żyć, nie tylko poprzez, bo przetrwanie poprzez taką ucieczkę w odseparowanie i taki bezruch, to jest droga, która może trwać, która jest bardzo krótka, ona jest w istocie drogą donikąd i szczęśliwie, lepiej czy gorzej, posłuchaliśmy się tego i wzięliśmy odpowiedzialność, zmierzyliśmy się z tym zagrożeniem. Na początku więc bardziej się go baliśmy, potem przestaliśmy się, mniej było w nas strachu. Nie zawsze zauważyliśmy, że ci, którzy nam mówili, jak mamy się zachować, też nie do końca wiedzą, jaki to oto plan działania jest przed nami. Ale to są wszystko doświadczenia, które już dzisiaj są pewnym, nie jednej strony ciężarem, no bo ciężar polega na tym, że to wszystko jest za nami jakieś i nas to wie, i wiele nas to kosztowało, a z drugiej strony są naszym doświadczeniem zmierzenia się z sytuacją, której nie znaliśmy. Jesteśmy o to wzbogaceni właśnie o te nasze doświadczenie. Myśmy od tego nie uciekli. Nie uciekliśmy i to, co nas w tym momencie łączy, a szukajmy, a jak nie będziemy szukać tego, co nas łączy, to się będziemy tylko oddalać. A jeżeli szukamy tego, co nas łączy, to jest to, że chcemy umieć żyć normalnie w sytuacji, która jest ciągle sytuacją nienormalną, pod niesamowitą presją poprawności narzucanej nam i pod w tych sprzecznych sygnałach, które dają ci, którym ufaliśmy. Może powiedzieć, może i częściowo w dalszym ciągu ufamy, bo to kryzys zaufania do wiedzy to jest teraz czymś zupełnie oczywistym, bo okazało się, że nie mamy takich, nazwijmy to, ukrytych zasobów postępowań, tych instrukcji, o których mówimy. Instrukcji nie tylko w sferze medycznej i epidemicznej, ale także takich instrukcji życiowych, które można było podsunąć każdemu. Dam taki może bardzo prosty przykład. Przecież inne wymogi, inne ograniczenia musi przyjąć zupełnie świadomie człowiek zagrożony kilkoma chorobami, których już jest i które już są jego częścią jego życia, a inne ci, którzy nie obawiają się, którym to nie zagraża. Oni mogą tylko jeść, a jeśli muszą, mają brać pod uwagę, to tylko to, że mogą, żeby nie zagrożali innym. Skomplikowana jest ta sytuacja. I właśnie na tym polega to, że umiemy być poważni. Umiemy być poważni. Proszę zwrócić uwagę, że to, co jest takim jednym z ważnych wątków rozmów tych naszych, tych zarówno rodzinnych, jak i polskich, jak i tych publicznych, jak i tych towarzyskich w takim zakresie, jakie one są możliwe przy tych wszystkich ograniczeniach, to jest to, że my chcemy. Jest bardzo dużo w nas takiej potrzeby konstruktywnego podejścia. Nawet kiedy krytykujemy, a my jesteśmy bezlitośni w krytyce, no taka nasza natura i to zarazem nasza zaleta. Chociaż to trzeba umieć polubić, bo to czasami jest dość trudne, zwłaszcza w kontaktach codziennych, ale jednak my szukamy rozwiązań takich, które coś zamkną, a nie otworzą. Kiedyś tak złośliwie ktoś powiedział, że najgorszą organizacją jest ta, która sama tworzy problemy, a potem je zajmuje się ich rozwiązywaniem i jeszcze w dodatku nie umie ich rozwiązać. Czyli to, co jest tym złym obrazem czasów współczesnych, które bardziej są przekonane o swoich umiejętnościach, o jakby swoich przewagach intelektualnych w stosunku do tego, co w rzeczywistości reprezentują. I sądzę, że ten krótki dystans, od którego zacząłem, jeżeli on się skończy sukcesem w tym znaczeniu, że znajdziemy drogę do normalności w czasach nienormalnych, kiedy uszanujemy i pomożemy, tak prosto mówiąc, pomożemy tym, którzy są najbardziej poturbowani przez tę sytuację, która ich spotkała, przez te zakazy, które ich dotknęły bezpośrednio. Czyli spłacimy dług wobec tych, którzy ponieśli największy koszt tego czasu nadzwyczajnego, to ja na ten rok patrzę nie tylko dlatego z pewnym tak zwanym ostrożnym optymizmem, ale nie tylko dlatego, że ufam naszej dynamice, takiej dynamice w naszej potrzebie, którą nie uciekcę od problemu, tylko zmierzenia się z problemem i niezależnie od tego, ile słów gorzkich sobie w tym czasie powiemy, a przecież te słowa są częścią naszego dialogu, tak? My się nie obawiajmy tego, że będziemy sobie różne przypominać gorzkie, a także wypominać to, co jest w nas złe. Jeżeli nawet będzie to niesprawiedliwe, to wybaczajmy sobie ten głos, no bo głos i te nie zawsze sprawiedliwe sądy, bo mamy prawo do tego, abyśmy oceniali zarówno innych, a przede wszystkim siebie, w czasach, w których przechodzimy taki test swoisty, okropne to słowo, ale użyję go po to, żeby podkreślić, w jakimś sensie uwypuklić to, co często nas denerwuje, nas, Polaków, że jesteśmy za bardzo kłótliwi, za bardzo podzieleni, że jesteśmy wyjątkowo podzieleni, że powinniśmy szukać, że te podziały są tak ostre, tak jednoznaczne, że nie można zasypać tych rowów, które są między nami wykopane. Jeżeli są te podziały, to szukajmy dróg. Jeżeli nie będziemy chcieli szukać dróg, które nas będą łączyć, to ich nie znajdziemy. One same do nas nie przyjdą. Ale jeżeli się dzielimy, jeżeli jesteśmy podzieleni, różnimy się tak zasadniczo tam, gdzie się ponoć różnimy, nie sądzę, że te podziały są aż tak, one są nie do pokonania, ale przyjmijmy, że tak jest. No to jeżeli może nas łączyć to, że chcemy wrócić do normalności i pomóc tym, którzy najbardziej ucierpieli, to zarówno nie tylko w sferze ekonomicznej, ale w sferze również osobistej, psychicznej, a to nie bez znaczenia, a także w sferze tych zaniedbań, które przy okazji dbania o główną chorobę niestety się pojawiły, to jest wiele do odrobienia. Jeżeli mamy pozytywną potrzebę, ja jestem pozytywistą, więc wierzę, że jeżeli mamy w sobie, a mamy wiele tej pozytywnej potrzeby naprawy tego, co jest złe, czyli widzimy to, co jest złe i chcemy to naprawić, to naprawimy. A jak się za nam za pierwszym razem nie uda, to trzeba spróbować jeszcze raz. Nil desperandum, nie traćmy nadziei. Sądzę, że jesteśmy bogatsi również gorzkie doświadczenia i wiemy, że będziemy musieli szukać i już szukamy własnej drogi. Świat trochę nie zdał egzaminu w tym znaczeniu. Wielka zglobalizowana wioska okazała się niezdolna do tego, aby emanować jakąś taką, nazwijmy to, szczególną mądrością, która by była dla innych wzorcem. Wzorce nie wszystkie, które nam przekazano, okazały się nie tylko mądre, ale przede wszystkim nieskuteczne z punktu widzenia celu, do których miały służyć. Więc trochę jesteśmy sami w tym wszystkim. To trzeba o tym pamiętać. My, świat się nie łączy, tylko dzieli. To doświadczenie wcale nie oznacza, że świat się bardziej zintegrował, wręcz odwrotnie, to, co jest w nim zintegrowane, okazało się czymś szkodliwym, chociażby to nasze uzależnienie, że nie potrafimy sami wyprodukować szczepionek, a prosimy je mieć taką umiejętność, a przede wszystkim takie zdolności, żeby nie być zależny od tych, na których jesteśmy po prostu jednym z wielu klientów i nie jesteśmy dla nich ważni. I kończąc ten przedługi wstęp, powiem najprościej. Teraz dla nas to jest taki nasz czas. Mamy szansę na stabilność. Państwo demokratyczne siłą rzeczy przeżywa te swoje niestabilności związane z kampaniami wyborczymi. Przed chwilą widzieliśmy, ciągle jesteśmy pod wrażeniem kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych i widzimy, jak ten kraj się zmienił właśnie w czasie tej kampanii. Zmienił się już w sposób nieodwracalny. My mamy przed sobą, nasza demokracja jest demokracją sprawną, dającą możliwość wykreowania większości, niezależnie od tego, jakie mamy poglądy. W tym momencie one nie są istotne. Teraz najważniejsze jest to, żebyśmy skumulowali naszą, z jednej strony nasze doświadczenie, nie stracili naszego doświadczenia, uszanując różnice i to, co nas dzieli, szukali tego, co nas łączy, a łączyn może nas łączyć, co wyjście z tej sytuacji, powrót do normalności, normalności takiej, na jaką stać nas w czasach nienormalnych. To taka na zasadzie pierwszej puenty.
Bardzo gorąco dziękujemy. Koronakryzysowe perspektywy dla Polski. Naszym Państwa gościem profesor Witold Modzelewski. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego programu. Telefony do studia 56 655 23 55, Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66, ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Torunia 011 48 56. Panie profesorze, jeżeli spoglądamy na temat perspektyw dla Polski w dobie koronakryzysu, to też uświadamiamy sobie, że rozwój ten Polski ostatnich 30 lat był takim rozwojem od strony infrastruktury, od strony kontaktów, bardziej usytuowany czy ukierunkowany wschód-zachód, zachód-wschód. Teraz słyszymy coraz częściej i patrzymy na to z wielką nadzieją, na ten rozwój bardziej północ-południe. Jakie pan widzi szanse, nadzieje na to, by jeszcze bardziej rozwinął się ten nasze miejsce na mapie Europy i świata i wykorzystać pozytywnie to nasze połączenie, nasze miejsce, że możemy być tym szlakiem północ-południe, no w rozwoju chociażby towarów, infrastruktury?
To jest bardzo ważne. Po raz pierwszy w historii tak naprawdę, może sięgając do tak odległych czasów, których bardzo trudno porównać z tym, co jest dzisiaj, po raz pierwszy patrzymy na nas jako na kraj, którego położenie nie jest jego przekleństwem, tylko jego wielkim atrybutem. I to, że budujemy to połączenie, które nazywamy Via Carpatia, czyli połączenie drogowe, które połączy porty Bałtyku, w tym i Elbląg, który stanie się portem otwartym, w pełnym tego słowa znaczeniu morskim, z dostępem do morza i bez tego spuścizny, która tu powoduje, że nie do końca mógł być on wykorzystany. I my budujemy te nasze połączenia w tym naszym świecie, tej nowej Europy, do której się zaliczamy, i budując tą drogę połączącą, czyli znajdujemy możliwość, a przede wszystkim infrastrukturę wspomagającą. Bez tej infrastruktury w świecie, który jest światem towarów, gdzie jednak ciągle najistotniejszym czynnikiem rozwoju jest produkcja rzeczy. I my, mając tę możliwość, że odwracamy się, przestajemy być takim steroryzowani tym tym systemem równoleżnikowym, czyli ciągle, czyli to nam, co nam tak często nas przekonywano o tym, że to przekleństwo między Rosją a Niemcami jest tym, tą naszym garbem, z którym nie potrafimy sobie dać rady. No to spójrzmy się na północ i na południe, a zwłaszcza na południe. Mamy na wschodzie możliwość zbudowania i już tworzymy to połączenie drogowe. Mamy drugie takie połączenie, które możemy wykorzystać, bo przejęliśmy pewną spuściznę, która jest w naszych granicach. Mówimy o Odrze, która ma największy port rzeczny w Kędzierzynie, Koźlu, który ma jeszcze kanał łączący, też odziedziczony po poprzednich epokach, z Dunajem, czyli można by było odnowić to, uruchomić ten port, stworzyć, połączyć go z drogami wodnymi i liniami kolejowymi, dzięki temu stać się właśnie tą drugą równoległą drogą obok tej wschodniej, jakim jest Via Carpatia, ta, która by łączyła połączenia kolejowe, zarówno te wschód-zachód, jak i właśnie z tym połączeniem północ-południe. No bo przecież jest ten kanał, jest, on jest za płytki, ale można go pogłębić, łączący Odrę z Dunajem, a wszystko by się między innymi łączyło z liniami kolejowymi, które są, dochodzą właśnie do tego ważnego miejsca na Śląsku. Czyli możemy stworzyć to, co jest, jak wiemy, gwarancją naszego bezpieczeństwa. Ktoś mówi, gwarancją bezpieczeństwa jest to, że będziemy silni. Ale silni to jest bardzo skomplikowana definicja współcześnie. W okresie pokoju silni jesteśmy wtedy, kiedy innym zależy na naszym, że nasza stabilność, nasze powodzenie jest częścią czy również cudzych planów, którzy dzięki temu korzystają z możliwości między innymi właśnie przepływu towarów. Przecież często słyszymy takie stwierdzenia, że obce inwestycje w naszym kraju będą tym czynnikiem, który będzie powodował, że państwa, z których te inwestycje pochodzą, będą zainteresowane stabilnością naszego kraju, czyli będziemy potrzebni w sensie ekonomicznym. Być może jest w tym sporo prawdy i nie chcę temu przeczyć, tak, że odrzucając, że ten rodzaj rozumowania jest tylko jakimś takim reminiscencją pewnych zależności typu postkolonialnego. Niekoniecznie, nie musi tak być. Natomiast ważniejsze jest to, że sami jesteśmy, sami potrafimy dać tę infrastrukturę połączeń, której nikt nie będzie chciał przerwać, bo będzie ona niezbędna dla tych tak zwanych tych związków, ciągów produkcyjnych, ciągów towarów, przepływów towarów, czyli niezahamowanego ruchu towarowego, gdzie jesteśmy właśnie, gdzie nasze połączenie staje się naszym kapitałem, naszym atutem, a nie naszym przekleństwem. Przecież ten czas, który jest za nami, te 30 lat, ja mam świadomość tego i chyba wszyscy mamy, wiemy, że te 30 lat też w jakimś sensie staje się czasem, który zamyka się, zakończącym się. To jest bardzo długi okres. I wiemy, że te nasze przewartościowania, nie tylko polskie, ale przede wszystkim współczesności, kryzysu, globalizacji, wiemy, że globalizacja, która miała wielu wyznawców, okazała się najgroźniejsza dla tych, którzy ją promowali. Przecież Stany Zjednoczone, które przecież były orędownikiem, w zasadzie współtwórcą, no bez Stanów Zjednoczonych nie powstałaby współczesna globalizacja, są teraz jej ofiarą, bo doprowadziły do odprzemysłowienia, okropne słowa, dezindustrializacja, takie inne słowo, które się współcześnie używa. Myśmy też przeżyli swoją dezindustrializację przed 30 laty. Okazało się, że bez Walterowicza w tamtych krajach też duża część przemysłu została po prostu emigrowała z tamtych państw, odbierając im tę przewagę, która im dawała pierwszeństwo, a przede wszystkim tą prymat ekonomiczny i stąd te ruchy społeczne tych, którzy są wykluczeni, bo nie mają perspektyw, I to nie tylko dotyczy tego wielkiego państwa za oceanem, ale także dotyczy części Europy, które i tej starej Europy, która utraciła część swojego przemysłu i już wie, że go w istotnej części nie odbuduje. Wiemy, że my musimy inaczej spojrzeć na tą tak zwaną nowoczesność, bo te wszystkie przemysły nowych technologii nie dają pracy. One dają często bardzo wysokie zyski tym, którzy inwestują w te nowe technologie, ale pracy to tam nie ma. To jest ten dylemat Ameryki i nie sądzę, że tylko Ameryki. Stąd my musimy dzisiaj, korzystając właśnie, odwracając nasz punkt widzenia, zmienić, nie patrzmy się na nasz układ granic, który przecież ma dużo dłużej niż 30 lat, bo przecież doliczmy poprzedni okres, który też niezależnie od tego, jak mamy stosunek do Polski Ludowej, był okresem pokoju. Pokoju, którego nasza ziemia nie znała tak długo, niezależnie od konfliktów wewnętrznych, jakie w tym czasie przeżywaliśmy. Ale to jest ważne, że to, co jest, to, co odziedziczyliśmy po przeszłości, potrafimy przekształcić w nasze aktywa, a nie w nasz garb, który często tak jest, która jako ten garb jest to często nam przedstawiane. Nie, tu się nie całkowicie nie zgadzam z tym. Spójrzmy na to właśnie w imię tego polskiego, dobrego pozytywizmu. Jesteśmy nieprawdopodobnie przedsiębiorczym narodem. Przedsiębiorczym w takim najbardziej dosłownym tego w znaczeniu tego słowa. Chcemy prowadzić działalność gospodarczą. Mamy wiele małych, prężnych i bardzo silnych w tej determinacji chęci działania przedsiębiorstw. I od władzy oczekujemy, żeby wspierała nas po pierwsze infrastrukturą, tą, na co nas, po prostu najzwyklejszych ludzi, nie stać. Czyli te wielkie inwestycje infrastrukturalne, chociażby owa Via Carpatia, czy drogi, czy chociażby uruchomienie tej drogi, wielkiej drogi wodnej północ-południe, która się wkończy z Świnoujścia, do Świnoujścia będzie i Szczecin, to będą właśnie te najważniejsze porty, do którego będą towary przyjeżdżać nie tylko z naszego kraju, ale będą przyjeżdżać z innych regionów, łącznie z południem Europy, tej naszej Europy, do której należymy, która może nie będziemy nigdy jej przywódcą, ale pamiętajmy o tym, że największe państwo tego regionu, a my jesteśmy tym największym państwem, to jest to raczej pozycja zobowiązująca, nieuprawniająca. Chyba powoli umiemy, albo jesteśmy na dobrej drodze, żeby zrozumieć, że szlachectwo zobowiązuje, takie stare noblesse oblige, a to szlachectwo dzisiaj oznacza, że ci, którzy się obawiają naszej dominacji, nikt się nie obawiają. Nie chcemy dominować, chcemy współpracować i chcemy tworzyć tą wspólnotę ekonomiczną i stać się tym stabilnym, ważnym elementem, którym tej wspólnoty, auf element, jeżeli jest stabilny i jest bezpieczny, to znaczy, że jest tym ważny, to wszystkim będzie na tym zależeć, ponieważ dzięki temu będą mogli realizować swoje interesy, które będą zgodne w tym zakresie z naszymi interesami. I to, że nam w zeszłym roku udało się, to nie, dzisiaj to bardzo trudno, dzisiaj się z ogromną ostrożnością mówi o tego, co nam się udało, bo w czasie, który był czasem trudnym, ale przecież nie zatrzymaliśmy tych inwestycji infrastrukturalnych, czyli koronawirus, koronakryzys nie zatrzymał tych inwestycji. To bardzo ważne, że umieliśmy w tym czasie dochować, mimo przecież kryzysu finansowego, a przecież inwestycje publiczne są finansowane ze środków publicznych, a trzeba było dużo pieniędzy znaleźć na to, żeby sfinansować skutki owych zakazów, lockdownów i tego wszystkiego, z czym musieliśmy jeszcze, do czym ciągu żyjemy. Czyli w sytuacjach, których nieprzewidywalnych, to, co było najważniejsze w roli państwa, a rolą państwa w takim strategicznym, nie w tym krótkim okresie tych uwarunkowań zarazy, ale w tym znaczeniu strategicznym nie zatrzymaliśmy tych wielkich inwestycji. One z jednej strony tworzyły popyt wewnętrzny na na tle tych, którzy te inwestycje realizowali, a przede wszystkim wzmacniały nas w tej roli, którą chcemy osiągnąć, którą mamy szansę osiągnąć i która będzie naszym atutem, właśnie atutem stabilizującym nasze miejsce w świecie. Stąd też starajmy się godzić, nie dzielić w tych sprawach zasadniczych, niezależnie od tego, ile gorzkich słów umiemy powiedzieć, ile często niesprawiedliwych sądów będziemy musieli cierpliwie wysłuchać, dlatego że po prostu taki sposób czasami mamy, albo często, naszej debaty publicznej, ale no taka jest nasza natura i zgódźmy się, niech to nie będzie dla nas obciążeniem, tylko takim naszym po prostu kosztem własnym sposobu życia w czasach, w których coraz mniej znajdujemy w sobie cierpliwości, bo jesteśmy wyczerpani nawet psychicznie tą sytuacją, w której jesteśmy, ale mamy te atrybuty w tych okolicznościach, w tym stanie rzeczy, atrybuty, które są częścią naszej pracy i naszej zapobiegliwości i naszych nakładów, ale także są tym jakby darem przeszłości, który umiemy zachować, a który przede wszystkim powinniśmy rozwinąć. To są te talenty, które nam pozostawić, które nam przekazano i które nie powinniśmy nie tylko utracić. Świat jest coraz mniej przewidywalny, to jest bardzo banalna myśl. Czyli wszystkie prognozy, które były formułowane nawet jeszcze w 2019 roku, okazały się zupełnie już zapomniane. Nie ma nawet po co do nich wracać. No to znaczy, że zwłaszcza do tej części w tych ról społecznych, do których w tam skromnym zakresie ja też uczestniczę, czyli i zresztą nasza dyskusja ma taką oto, nasza audycja ma taką oto motto, prognozy. No to właśnie nauczmy się prognozować w sytuacji, w której nigdy nie prognozowaliśmy. No jeżeli nie będziemy próbować, nie będziemy szukać własnej drogi, czyli pozytywnego scenariusza, do którego trzeba jeszcze innych przekonać, bądź się sam nie realizuje, to może z tego doświadczenia wyjdziemy osłabieni, bo cofnęliśmy się ekonomicznie, ale nauczymy się wrócić do tego stanu, którego pragniemy, który jest naszym pragnieniem, którego i który możemy osiągnąć, i to jest chyba najważniejsze.
Profesor Witold Modzelewski, naszym Państwa gościem. Koronakryzysowe perspektywy dla Polski. Zapraszamy Państwa do współtworzenia, do dialogu z panem profesorem na antenie naszej rozgłośni. Prosimy. Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wyłączę radio, dobrze?
Będziemy wdzięczni, zobowiązani. 56 655 23 55 lub 56 655 23
60. Państwa, którzy 56. słuchają audycji, przepięknej audycji z udziałem pana profesora. Drogi panie profesorze, chodziliśmy tymi samymi ścieżkami, także podwójna przyjemność słuchania pana jako największego chyba spośród autorytetów, jeśli idzie o, nie tylko o sprawy związane z gospodarką, z finansami, ale sprawy moralne również. Najkrócej teraz będę mówił. Panie profesorze, od dawna uważam, że istnieje bardzo pilna potrzeba opracowania i przyjęcia przez Sejm i Senat kodeksu moralnego, etycznego, obowiązującego wszystkich Polaków i grup zawodowych, w tym wiadomo także posłów, senatorów, sędziów, lekarzy, nauczycieli, uczniów i studentów. Pan profesor mówił właśnie o poszukiwaniu tych dróg, które będą łączyć wszystkie pokolenia i wszystkie ugrupowania, które no, są wobec siebie często wrogami. I właśnie, co pan sądzi, panie profesorze, odnośnie właśnie, to ja ten wniosek taki obywatelski, bardziej opracowany, może przekażę pani marszałek Sejmu i panu marszałkowi Senatu. Czy to może być wniosek obywatelski? A ponadto jeszcze ostatnie stwierdzenie. Panie profesorze, ta rota przysięgi składana, nawiązuje właśnie do tego mojego wniosku, rota przysięgi składana przez właśnie przykładowo posłów, senatorów, niezgodna z rzeczywistością, ponieważ większość, tak nam dopomóż Bóg, a jak się zachowują ludzie, którzy powinni być najwyższym autorytetem, właśnie, już kończę, posłowie, senatorowie, a również złodzieje, sędziowie, o czym w mediach mówi się często. No kto to słyszał, żeby właśnie przedstawiciel właśnie takich zawodów był łapówkarzem, oszustem i etc. Serdeczne dzięki i pozdrawiam serdecznie pana profesora.
Prosimy, profesor Witold Modzelewski.
To, co pan powiedział, to jest jakieś takie marzenie moje. Ja reprezentuję taki, jednym z moich zawodów, które wykonuję, to się nazywają zawody zaufania publicznego. Tam mamy nasze zasady etyki, składamy ślubowanie, przyjmując tytuł zawodowy, zasady moralne. Tam one są przyjmowane przez samorząd zawodowy i zawody zaufania publicznego, ale także przysięga doktorska, którą wtedy, kiedy otrzymujemy z rąk rektora, otrzymujemy dyplom doktorski, składamy po łacinie, składamy przyrzeczenie moralne, zobowiązujące nas. Widzi pan, to co pan powiedział jest takim moim zdaniem marzeniem, tak, bo to jest marzenie, ale jeżeli będziemy wierni naszym marzeniom i będziemy przekonywać innych do marzeń swoich, to tych marzeń, które mamy prawo do nich, prawo dlatego, że działamy w dobrej wierze. Nasze marzenia nie są niczym złym. One nikomu nic złego nie przyniosą. Czy potrzebny nam jest kodeks moralny, zasady etyczne, spisane, które by były nie tylko zasadami przede wszystkim zawodów, ale także zasadami obywatelskimi. Powiem panu, że może właśnie po tym czasie 30 lat czasu zachłyśnięcia się wolnością, swobodą, prawem do wykonywania, do wolności słowa, prawem do własnych poszukiwań, do własnego losu i prawem do wolności, która dla nas, jak wiemy, jest bardzo ważna. Może właśnie ten czas jest za nami. Przecież on się skończył. Przecież obaj wiemy, wszyscy wiemy, że żyjemy na przełomie jakichś epok i jesteśmy świadkami czegoś, co by można nazwać wyczerpaniem się pewnej misji. To jest takie słowo trochę profesorskie, jak powiem po ludzku. Każda epoka to jest pewne pokolenie. To jest moje pokolenie. Pokolenie, które świadomie uczestniczyło nie tylko w ciągu tych 30 lat, ale nawet już ja dobrze pamiętam czasy również Polski Ludowej, czy już dwie epoki za nami. I razem z pokoleniem odchodzi pewien świat i jest następna epoka, już należy do kolejnego pokolenia. To kolejne pokolenie napisze po raz drugi nie tylko swoją definicję współczesności, ale także napisze, pokolenie pisze od nowa swoją historię w Ameryce. Ruch Afroamerykanów pisze nową historię Ameryki i to będzie już obowiązująca historia, która będzie przez, kto wie, może najbliższe 30 lat, a może jeszcze dłużej, będzie tym obrazem, który zastąpi ten świat, który myśmy postrzegali, który był częścią świadomości historycznej i świadomości współczesnej mojego pokolenia. I co można przekazać i o co poprosić następne pokolenie, bo jak pan wie, najtrudniej być wysłuchanym, zwłaszcza przez tych, którzy wiedzą, że do nich należy przyszłość. No to właśnie zacznijmy od tego, o czym Pan powiedział. A postarajmy się powiedzieć, czy są etyczne zasady, które będą zasadami zawodu, zasadami funkcji publicznych, czyli kodeks etyczny, funkcji takich jak na przykład funkcje, każdy, kto pełni funkcję publiczną, ma określony kodeks etyczny, który nie jest tylko powieleniem, rozbudową zasad wynikających z zakazów prawa, bo jak wiemy, żyjemy w czasach, kiedy prawo się będzie zmieniać i to bardzo często. W ogóle współczesność rządzi się przy pomocy wydawania setek tysięcy w ciągu jednego roku nowych przepisów prawa i wiemy, że pod tym względem nie zmienimy. Co może być tu stabilniejsze? Stabilniejsze mogą być właśnie te zasady, co do których nie daje się im tej tak zwanej sankcji prawnej, ale które są zasadami moralnymi, czyli moralnością naszego nowego czasu. Jeżeli umiemy coś przekazać, a ja jestem w końcu profesorem, robię to ponad 40 lat, uczę i wiem, coraz tak mi się wydaje, że wiem, bo poszukuję tego cały czas, co ja mam przekazać kolejnym pokoleniom studentów, to powiem tak, że to, co Pan powiedział przed chwilą, no właśnie jest takim jakimś moim... Odpowiedział Pan na moje poszukiwanie. Co my mamy przekazać następnym pokoleniom, bo one nawet czasami, wie Pan, nie będą chciały nas słuchać. Tak, powiedział, że jesteśmy dziadersami i szkoda nas z dziadersami gadać. To może powiedzmy tak, jak Pan powiedział. No to zostawmy, przekażmy następnemu pokoleniu przez nas w najlepszej wierze sformułowane zasady moralne, zarówno te obywatelskie, a może zacząć od zasad moralnych pełnienia funkcji, czyli misji publicznej, służby. To jest takie moje słowo. Wiem, że ono strasznie nie pasuje do współczesnego języka. O służby publicznej, a ja tego słowa będę się przy nim upierać, jeżeli nadając im właściwą treść. Że władza nie jest zdobyczą, tylko służbą, że ten, kto podejmuje się owej służby publicznej, jest przede wszystkim zobowiązany, a w mniejszym zakresie uprawniony, bo władza, funkcja publiczna daje władzę, a władza, jak wiemy, zawsze rodzi te pokusy, a do władzy ciągną bardzo różni ludzie. To taka chwila pewnej refleksji co do przeszłości. Przed wojną zapomniano. My już zapomnieliśmy, że przed wojną mówiono o takiej grupie ludzi, która się pchała do władzy, nazywanej czwartą brygadą, czyli takich karierowiczów, a zresztą często ludzi o bardzo wątpliwej konduicie, jak to się ładnie wtedy mówiło, konduicie, czyli prowadzeniu się, i mówiono ich, że to jest ta czwarta brygada, czyli władzę zasiliła grupa karierowiczów, która chce przy pomocy władzy, przy pomocy dostępu do władzy dorobić się kosztem zarówno obywateli, jak i kosztem państwa. Czyli wtedy nazywano ich właśnie czwartą brygadą. Pierwszą to byli ci, pierwsza, druga i trzecia to byli kombatanci pierwszej, przede wszystkim pierwszej, a częściowo drugiej i trzeciej brygady legionów, a potem była ta czwarta brygada. Tak, przed wojną w taki sposób mówiono, zapomniano, że potrafilibyśmy być do owego przedwojnia bardzo wtedy krytyczni. I to bardzo nie pasuje do obecnej legendy, która jest często trochę nadużywana jako obrazu naszej przeszłości. I to możemy przekazać tym następcom naszym, tym, którzy będą odrzucać, tak, będą odrzucać. Jak z tą epoką powiedzą, nie, te nasze gadanie o tych dziadersów nie ma kompletnie żadnego sensu. Ja powiem tak, wysłuchajcie nas, proszę. Wysłuchajcie nas, bo możemy powiedzieć wam, że nauczeni złym doświadczeniem, bo w tym, co pan mówił, było wiele goryczy, że ta władza, że władza ludzi deprawuje. Tak, bardzo często tak bywa, ale szukajmy tych zasad uniwersalnych, które są zasadami służby, zasadami obowiązkami obywatela, prawda? Nie tylko prawami, ale i obowiązkami obywatela i obowiązkami moralnymi. Czy potrafimy je sformułować? Jak nie, zaczem? Sądzę, że potrafimy. Potem trzeba jeszcze umieć to pisać, potem przekazać, potem poddać krytyce. Znaleźć tym wszystkim to, co, to wszystko, co będzie w nas budziło to, co nazywamy dobrem. Bo przecież nie możemy przyjąć założenia, że zły czas, złe doświadczenia będą nas tylko zmieniać na gorsze. Już nie chciałem użyć tego słowa deprawować, chociaż też to czasami bywa. Przecież można nie udźwignąć ciężaru złych doświadczeń, tak jak bieda ludzi deprawuje. Chociaż wiem, jak trudno jest, a chylę czoła nisko przed tymi, którzy w czasach biedy zachowali się w sposób godny i mówili, że umiem żyć skromnie, ale godnie. To taki epos mojego pokolenia z dość odległej przeszłości, ale bardzo ważny. Bieda nas nie deprawuje, chociaż nie żyjemy dostatnio, ale żyjemy godniej i nasze życie jest niezaczadzone, nie napiętnowane naszymi słabościami, które wynikają z braków. Nie chcemy być biedni. To jest dla nas bardzo ważne. Chcemy uciec od naszej polskiej biedy. Nie chcemy, żeby naszej polskości decydowała naszą jej te piętno biedy. No więc niech jeszcze będzie w tym coś. To jest ważne i to szanujmy, ale to zostawmy na chwilkę z boku. Ważniejsze jest to, co pan powiedział. Formułujmy te zasady moralne służby publicznej. Te zasady będą dla nas wszystkich nadrzędne nad tą inflacją prawa, która będzie charakteryzowała współczesne państwo. Czyli to, co może być stabilne w czasach niestabilnych, to właśnie etyka przede wszystkim, a w dziedzinie obowiązków wobec państwa, obowiązków funkcjonariuszy publicznych, to etyka służby. Ważne, że pan podniósł ten wątek, bo chyba warto, żebyśmy zaczęli o tym dyskutować. Niech pan zwróci uwagę, jak praktycznie w debacie, w której przecież uczestniczymy, chociażby jako słuchacze tej debaty, prawie nikt o tym nie mówi. No to zacznijmy o tym mówić. Zresztą jest to szansa, żeby właśnie w tej rozgłośni, w której jestem gościem, właśnie w tym miejscu, właśnie w sposób szczególny podkreślić znaczenie właśnie pracy nad, nazwijmy to, wzorcami etycznymi, które nas będą łączyć, które będą uniwersalne, a które będą, daj Boże, czytelne dla tych, no, którzy przyjdą po nas i chociaż to będą pamiętać z przekazu dziadersów, do których się teraz zaliczam przecież.
Profesor Witold Modzelewski. Prosimy bardzo, kolejny telefon. Halo.
No, szczęść Boże, mówi szczęść Janusz. Boże. Dzień dobry, panie profesorze, mówi Janusz ze Skarżyska. Ja akurat z ogromną przyjemnością pana profesora słucham. Z ogromną przyjemnością przyjmuję to, co pan profesor mówi. Mam jedno pytanie. Może tak naprawdę dwa. Pierwsze, jak pan widzi naszą przyszłość Polski w dobie tego, co się dzieje, prawda? No i tak naprawdę, panie profesorze, ponieważ pan mnóstwo rzeczy przekazuje i dla mnie, jako dla osoby po doktoracie z ekonomii na SGH, to są rzeczy bardzo wartościowe, ale mam jedno pytanie, panie profesorze, dla pana, bo pan stworzył naprawdę bardzo dużo wartościowych rzeczy, przede wszystkim podatek VAT. Jak pan to widzi? Co my będziemy dalej robić w dobie tego wszystkiego, co się wytworzyło? Dziękuję pięknie. Z panem Bogiem.
Dziękujemy. Profesor Witold Modzelewski, prosimy.
Dziękuję. dziękuję. Trochę mnie pan speszył, ale dziękuję. Może przepadę, ale bardzo miło posłuchać. Powiem najprościej. Wie pan, starajmy się, bo to jak się nie będziemy starać, to samo nie przyjdzie. Starajmy się uchronić wszystko to, co w nas jest. To jest naszą siłą, naszą nie zawsze docenianą przewagą. My jesteśmy trochę, jak pan wie, nauczeni takiej złej postawy, to znaczy takiej złej samooceny, że my mamy być naśladowcami, my mamy naśladować, my mamy nauczyć się od innych, my tam mniej wiemy, jesteśmy często nawet niedostatecznie przygotowani do tego, żebyśmy na przykład umieli rozwiązywać nasze problemy, że gdzie indziej mamy już jakieś tam scenariusze albo nazwijmy to know-how, które można po prostu tylko przejąć i wykorzystać. Ja nie chcę w żaden sposób deprecjonować potrzeby obserwacji, potrzeby podpatrywania i uczenia się od innych. Ale przecież jeżeli przyjmiemy taką tezę, a ja ją przyjmuję jako pewne z jednej strony założenie w rozumowaniu, a z drugiej strony jednak tezę, która znajduje potwierdzenie w tym otaczającym nas świecie, że nasz ten współczesny zasób umiejętności w rozwiązywaniu problemów nie tylko nas, jako tej wielkiej zbiorowości światowej, nie tyle nawet wyczerpuje się, ale po prostu tracimy co pewien czas, obejdziemy, zdolność poznania, czyli prawidłowego, zgodnego z prawdą odczytywania tego, co jest wokół nas. I jeżeli uwierzymy w to, że umiemy, bo to jest pierwsza rzecz, że musimy uwierzyć. Uwierzyć, że mamy tę umiejętność rozwiązywania swoich problemów, zaczynając od problemów takich bardzo bliskich każdego z nas, czyli nawet umiemy się zgodzić w zbiorowościach takich jak gmina, samorząd, czyli na takim poziomie bardzo lokalnym, codziennym, niezależnie od tego, jak tam czasami umiemy się kłócić, kończąc na problemach kraju, problemach przemysłu, gospodarki, przedsiębiorstw, kultury, rzecz ogromnie ważna, aby twórców naszych chronić, bo bez ich geniuszu nasza tożsamość może być zatracona. Przecież my nie jesteśmy żadną rasą. My jesteśmy związkiem idei, związkiem języka, związkiem kultury. To jest nasza genialna przewaga, że jesteśmy otwarci. Każdy, kto myśli po polsku, jest Polakiem, nawet jak nie zgadzamy się z nim. Czyli mamy taką łączącą nas ideę tego, co jest, co drogi, które nas prowadziły do polskości, są często bardzo różne, ale jeżeli prowadzą nas i chociażby to, że mówimy do siebie po polsku, łączy nas, bo się rozumiemy i w tym języku chcemy wyrażać swoje uczucia, swoje myśli i w tym języku chcemy wyjaśnić nasz świat i przekonać się, zrozumieć go i przekonać. I to, co jest w gospodarce, bo do tego pan sądzę, że w szczególny sposób nawiązuje, to jest to, co jest w tej naszej polskiej zbiorowości bardzo silne, czyli nasza potrzeba bycia przedsiębiorczym. Wie pan, nie chcę się rozgadać, bo profesorowie mają taką tendencję, ale ja pamiętam czasy w latach 80., kiedy po raz pierwszy dość długo byłem we Francji, a nie byłem wśród Polaków, tylko wśród Francuzów, zresztą w Ministerstwie Gospodarki i Finansów, pierwszym zresztą wpuszczonym, żebym tam mógł sobie to pooglądać, jak to rządzenie w tym państwie wygląda w latach 80. Widziałem, że ludzie myśleli wtedy, ludzie myśleli w moim wieku o tym, jaki będzie jak najszybciej pójść na emeryturę albo zdobyć taki rodzaj renty. Renty to tak jest trochę co innego niż my rozumiemy pod tym słowem, czyli takie, żeby wreszcie móc przestać się męczyć, czyli czyli tam nie było tego ducha, którego ciągle u nas jest bardzo dużo, czyli ducha przedsiębiorczości, czyli chęci, czyli udowodnienia swoją aktywnością. Oczywiście, że tu powie pan, że to przecież z biedy nas tak, nasza polska ucieczka od biedy jest takim motorem naszego, że chcemy tego sukcesu, ale to jest bardzo ważne, ale chcemy go stworzyć poprzez własną aktywność. Jeżeli będziemy w te postawy, czyli jak Związek Przedsiębiorczych Polaków, którzy niekoniecznie muszą być w sensie formalnym, obejmiemy przedsiębiorcami. Przecież duża część, milion ludzi w Polsce jest pracownikami, którzy jednocześnie są przedsiębiorcami, bo prowadzą na zasadzie samozatrudnienia, bo wolą być samozatrudnieni, czyli wolą mieć więcej swobód i więcej ryzyka ekonomicznego, które tym samym podejmują. I wiem, że to ciągle jest w nas. To ciągle jest w nas, mamy te postawy, które stara Europa gadoli nad tym, że ona je zgubiła gdzieś, że w tej roli już ta postawa już gdzieś się powoli zaczęła zatracać, że gdzieś, że nie chcę tu użyć takiego słowa zbyt dosadnego, ale tak użyję takiego słowa z mojej młodości, że my sobie jeszcze nie odpuściliśmy, że chcemy jeszcze chcemy udowodnić to, że potrafimy swoją wysiłkiem, intelektem, swoimi umiejętnościami poprawić nasz byt, a zarazem ten byt osiągnąć pracą. Pracą, bo to, co jest wielką naszą umiejętnością, wielką naszą potrzebą, to jest właśnie praca. Zresztą czas lockdownu pokazał, jaką to jest wartością, czego żądają ci zburzeni obecnie protestujący przedsiębiorcy. Oni mówią, dajcie nam pracować, dajcie nam zarabiać. Przecież wiemy, że nie będziemy mieli zysków, ale chcemy zacząć zarabiać, żeby zacząć od roboty. Cudowna postawa pokazująca, że z pracą chcemy... W pracy widzimy sens naszych dni, tak aby tą pracą nie tylko uciec od tych zagrożeń oczywistych, które niesie ze sobą degradacja ekonomiczna, ale przede wszystkim pracą, nie jakimś szwindlem, mówiąc po prostu, tylko pracą, dajcie nam zarabiać, przestańcie ograniczać nas w naszej działalności. My umiemy zachować się w sposób odpowiedzialny w okolicznościach zagrożenia epidemicznego. Zaufajcie nam, umiemy to zrobić. To jest niezmiernie ważny głos. To jest ta wartość, która jest ciągle naszą absolutnie przewagą taką, która jest, której nam wystarczy na lata. Powiedział pan perspektywa. To jest ta nasza perspektywa. Jeżeli my potrafimy, nie wiem, pewnie jesteśmy już z bardzo różnych pokoleń, pan powiedział o doktoracie. Mój doktorat to był, wie pan, roku 1982, no więc zgódźmy się, kiedy to było. Parę epok wcześniej. Ale jeżeli bym porównał się, starał się stanąć z panem, jakby powiedzieć, spojrzymy się, obaj patrzymy w przyszłość i obaj z różnych perspektyw wiekowych. Ja w niczym się nie chcę poszukiwać żadnych przewag, wręcz odwrotnie, wiek raczej jest słabością, a nie przewagą, to mogę powiedzieć tak, przekażmy to obaj innym, że to jest dobra droga dla nich i dla nas. chronimy w sobie tą potrzebę bycia pracowitym i przedsiębiorczym. Chronimy to, że wartością, że naszą drogą, którą chcemy wybrać, jest praca. Praca, która da nam satysfakcję, da innym pracę. Ja też jestem pracodawcą, więc wiem, jak ważne jest to, żeby myśleć kategoriami również pracowników, że oni im daje pracę, a jak im daje pracę, to jest to mój wielki obowiązek. Czyli to wszystko, co jest dla nas istotne dziś, może być tym naszym kapitałem, tym najważniejszym kapitałem, nie tym pieniężnym. Pieniądze zarobimy, wiemy, jesteśmy pracownicy, odważni i wytrwali. No to zarobimy, ciężką pracą zarobimy, a kapitałem jest to, że wierzymy w sens takiej postawy. Jeżeli te wszystkie nasze zniechęcenia będziemy potrafili im zaradzić albo poradzić sobie z naszymi zniechęceniami, jeżeli będziemy potrafili tym ludziom, którzy dzisiaj protestują, przecież nie zamykajmy oczu, burzy się na młode pokolenie. Ja też jestem, wie pan, z pokolenia, które w młodości też negowało rzeczywistość i też burzyliśmy się, też byliśmy przeciwni, też mówiliśmy, że jedynie używaliśmy słowa dziadersi, ale co wy macie nam do powiedzenia, przecież nie, wasz świat nie jest tym, który możemy przyjąć, musimy go zanegować. No to pokażmy, że to, co może nas łączyć, to, co nas może, co może być ciągłością, tą ręką podaną, wyciągniętą do przyszłości, jest to, że w tej ręce jest to, że chcemy ci przekazać, jaką wartością jest ta postawa. Postawa ludzi pracowitych, przedsiębiorczych, a przede wszystkim tych, wie pan, którzy nie pękają, którzy jak się raz im nie uda, to drugi raz zaczną. Jak im się drugi raz nie uda, to jeszcze raz zaczną, bo wierzą to, że mają w sobie tą siłę, która pozwala pokonać i to, co inni nam utrudnią albo rzucą nam jako te przysłowiowe kłody pod nogi, ale przede wszystkim będą, to jest dyskusja z samym, my z sobą dyskutujemy, sobie, siebie przekonujemy, tak, umiemy to. Zmieniliśmy się, to zmieniliśmy się, a jeżeli ten rys tej naszej zmiany będzie czymś dla nas, co uważamy za ważne, nie użymy, że ten, kto pracuje, to frajer, nie, ten, kto pracuje, to jest ten, który właśnie jest wzorcem. To w poprzednim pytaniu było powiedziane, to było bardzo ważne wskazanie. Niech będzie też wzorzec moralny dla tych zachowań. Ktoś mówi, a tam moralność to jest jakaś tam kula u nogi, która będzie czymś utrudniającym, bo w świecie, który nie zna moralności, możemy przegrać, bo nasze zasady moralne mogą być dla nas tylko obciążeniem, bo ci, którzy są naszymi przeciwnikami w świecie, nie znają żadnych zasad i będą, powiedzieli, wykorzystają tą naszą słabość, bo wtedy dla nich to będzie słabością. Pewnie ci, co tak mówią, też mają trochę racji, no ale przecież tym wszystkim mamy jeszcze zachować to, co będzie nam dawało tak naprawdę ten sens owego wysiłku. Bo przecież wiemy, że wysiłek, zawsze nigdy nie uciekniemy od pytania o sens naszego bytu tutaj na tym świecie, jeżeli mówimy tak, żyliśmy w sposób pracowity i chcieliśmy swojego dobra, które będzie wspólne z dobrem naszej ojczyzny, naszych sąsiadów. Nawet jak nas nie lubią, to nie będziemy ich za to w żaden sposób potępiać, bo działamy w dobrej wierze. Wie pan, kiedyś starałem się przekonywać, że władzę też można sprawować w złej wierze i apelować o ich, starałem się zawsze apelować o to, że jeżeli ktoś się myli, ale myli się w dobrej wierze, to inaczej go sądźmy od tego, który nie myli się, tylko działa w złej wierze. I tu są błędy, ale czym innym jest ta dobra wiara tego, kto to robi? I przenieśmy to na nasz grunt. Czy jesteśmy w stanie w czasach, daj Boże, pokoju, bo to jest jeszcze bardzo ważne, w czasach pokoju, a mamy szansę na ten pokój, bo słabną ci wszyscy, którzy mogą być zagrożeniem, słabną ci wielcy protektorzy, bo słabną, to daje szansę tym mniejszym państwom, żeby znalazły swoją drogę. I ciągle mamy ów kapitał. Kapitał, ten kapitał, nie w tym znaczeniu, w dzisiaj bardzo zdeprecjonowanym, tylko w tym znaczeniu tradycyjnym, to ten kapitał naszych umiejętności i naszej zdolności zmierzenia się z czasem trudnym. I to powiem tak, jeżeli to będzie naszym credo i tym będziemy starali się w ten sposób powiedzieć, tak, uczciwy przedsiębiorca i dobry pracownik to są największe wartości naszego świata, naszego polskiego świata. Tak, to dobry pracownik, tak często mówię, to jest bardzo ważne jako pracodawca, mówię, to jest bardzo dobry pracownik, takiemu nie można wybaczyć jego słabości, bo jest dobrym pracownikiem. I tak samo ten przedsiębiorca, to jest dobry pracodawca. On umie przetrwać, prowadzić interesy i dba o swoich i klientów, i swoich pracowników. Takie proste, banalne wydawałoby się zasady, ale one są w pewnej, obaj wiemy, pewnej opozycji wobec tej darwinistycznej postawy. Martw się za siebie, martw się tylko o siebie, a reszta mnie nie obchodzi. Nie. Musimy szukać wspólnoty. Znowuż banalne słowo, już naprawdę ostatnie. Jeżeli jej obaj nie będziemy szukać, no to co przekażemy tym następcom, którzy i tak zanegują to, co im mamy do powiedzenia?
Profesor Witold Modzelewski, koronawirusowe perspektywy dla Polski. Temat naszego spotkania 22:46. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie popalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca, witam panie profesorze Adam Smysłowicz. Jestem nauczycielem muzyki z 32-letnim stażem pracy. Więc panie profesorze, korona koroną, ale co z nami jest nie tak. Naprawdę. Dobra, puścili teraz domy kultury. Dobrze. Panie profesorze, jak mamy uczyć dzieciaków zdalnie? Dobrze, ja rozumiem, przedmioty ścisłe, przedmioty humanistyczne, ja rozumiem. Ale jak ja mam uczyć dzieciaków na instrumentach, pianino, akordeon? To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, mam kuzyna, który prowadził pensjonat w Wiśle. Naprawdę zęby do ściany. Naprawdę jest źle, panie profesorze, naprawdę jest źle. Wiem, że rząd pomaga, dobrze, ale naprawdę, a te kredyty, to wszystko, to zresztą pan profesor dobrze wie. Trzecia kwestia. Nawet księża nie podają normalnie ręki, tylko jakieś tam łokcie, chwila, moment. Ojcze, panie profesorze, ja jestem stary daty i Bozia nam dała to, co my mamy przekazać. A co ma być, to będzie. Taka prawda. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie tylko po to jest, by stać. I aby żyć, siebie samego mu trzeba dać.
Dziękuję, panie
Bogiem, Adam, pozdrawiamy. Ze Śląska. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Prosimy, profesor Witold Modzelewski.
Jak zawsze wiele tematów, zacznę od pierwszego. Oczywiście, że ma pan rację, obaj jesteśmy nauczycielami, to nie masz kompletnie ten sposób uczenia żadnego sensu w żadnej dziedzinie. Ja mogę, nie muszę wziąć butów zdejmować, żeby policzyć dziedziny, gdzie jeszcze to ma jakikolwiek sens. Ale przecież obaj jesteśmy nauczycielami. Jaki sens ma uczenie online sztuki? Żaden. A czymże jesteśmy, jeżeli nie przekażemy obok tej wiedzy praktycznej, tego, co jest estetyką, czyli jak przekażemy piękno w wykonaniu i w twórczości, jeżeli nie będziemy współuczestniczyć w tym dziele? przecież obaj jesteśmy nauczycielami, świetnie to rozumiemy. Dajmy już temu spokój, znajdźmy inną metodę, jeżeli są jakieś, jeżeli ci, którzy nas tam pouczają, że możemy być zagrożeniem, no to powiedzcie nam, jak to robić, żeby tego zagrożenia nie było, bo wiemy, że jeżeli uczymy źle, to znaczy, że robimy coś bardzo niedobrego i trzeba, ktoś kiedyś powiedział, po co Harvard Online? Nie ma Harvardu Online, on tak samo nie ma uniwersytetu, nie ma szkoły, bez wspólnoty, którą daje to, co jest obecnością ucznia i nauczyciela i konfliktu, który siłą rzeczy zawsze wtedy będzie i ten konflikt będziemy szukać jego rozwiązania w tej dziedzinie, w której pan jest, czyli w dziedzinie sztuki, no to bez współuczestnictwa, bez tego, że my się wzajemnie będziemy wysłuchiwać i pomagać sobie, a my jako nauczyciele będziemy potrafili zrozumieć nie tylko jego wykonanie dzieła przez naszego ucznia, ale także jego zrozumieć w chwili, kiedy on to dzieło wykonuje i być z nim razem, obaj wiemy. Dlatego to trzeba już z tym skończyć. To jest, ja już nie chcę mówić, obaj wiemy świetnie o tym, jakim katorgą dla młodego pokolenia jest to oddalenie. Ile mamy nieszczęść wśród tego młodego pokolenia, depresji, zagubienia. To my starzy, my sobie dajemy, tak nam się wydaje, radę z życiem. Ale przecież jako nauczyciele musimy nie na siebie patrzeć, tylko właśnie na tych, których uczymy. Ja wiem, nie jest łatwiej. Uczenie do studentów jest rzeczą mimo wszystko dużo mniej zobowiązującą niż uczenie młodzieży. To jest dużo trudniejsza misja i dużo większym ciężarem dla ludzi młodych jest to odosobnienie i to online połączenie. Dlatego prośmy wszystkich, którzy rządzą nami, w imię dobra naszego młodego pokolenia, w imię dobra naszej Polski, którą to oni już są jej deponentami, my ją tylko możemy im przekazać. Wróćmy do świata normalnego, odbudujmy wszystko to, co można tu odbudować, bo wiemy, że tej misji, czyli bezpośredniego dialogu, spotkania z uczniem nie zastąpi żadne medium pośrednie. Tu nie ma między nami sporu, tu tylko popieram pana i tylko prośmy wspólnie, dziękując, że ten głos pojawia się publicznie, że o to apelujemy. Wróćmy do szkół, bo wtedy takie będą Rzeczpospolite, jakie będą, wiemy, młodzieży chowanie, a chcemy to robić dobrze. Ten drugi wątek, wie pan, przecież nawet trochę poobrywałem za to, kiedy pod koniec zeszłego roku, kiedy ogłoszono tą drugą kwarantannę, powiedziałem publicznie, błąd, tak, błąd, nie wolno tego robić. Bo ten człowiek, o którym pan mówi, przyznam tą tragedię tych ludzi, którzy ciężką swoją pracą stworzyli swoje miejsce, stworzyli ten pensjonat, czy tam kokosów to nie ma. I nagle ci ludzie stracili nie tylko tam dochody, pieniędzy im brakuje na co, żeby, już nie mówiąc, żeby spłacić kredyt, a nawet na codzienne życie. To już czas tego wyjść. Apeluję do tego. Do wszystkich, którzy nas trochę szantażują. Obaj wiemy, że ja prosiłem wtedy, to było w jednym z rozgłośni radiowych, będąc gościem, być może było trochę zaskakujące, ale powiedziałem, niech nas przestańmy nas wszystkich szantażować. To jest dyskusja bez szantażu. Przedstawia się cierpienie ludzi chorych. Dobrze, ja wiem, tak jest, to są rzeczy ważne, ale są inne wartości, które też wymagają ochrony, a dobro tej osoby, która prowadzi ten pensjonat, jest tak samo ważne, jak dobro tych, których należy chronić przed zakażeniem. A przecież nie każdy jest tak samo zagrożony. Tu nie ma jednej drogi, jednego sposobu. Nie bądźmy krajem jednej choroby, nie bądźmy krajem jednego światem. jednego problemu unieważniania innych, które są jakoby mają być poświęcone na ołtarzu tej jednej zarazy. Dlatego proszę rządzących, apeluję, a wszystkim tych, którzy mają wpływ na rządzących, a głównie wiemy, to są ci medycy, rady medyczne. Rządzenie polega na umiejętności godzenia sprzecznych wartości, godzenia, nie przeciwstawiania. Rzadko jest tak, że dochodzimy do ten non possumus, dalej nie można się posunąć, wszystko inne przestaje mieć znaczenie, tylko ważne jest to, że jest taka ta ultima ratio, coś nadrzędnego. Tu nie ma tak, to nie jest takie proste. Jesteśmy w czasach, w których trzeba dostrzec cierpienie, strat, ale nie tylko ekonomiczne, to co pan powiedział, tą desperację ludzi, którzy tracą to, co było ich treścią, ich skromnego życia, zwykłej codzienności, swojej pracy, którą chcieli wykonywać. Wyjdźmy z tego. Jak? A to powiedzcie nam, jak wyjść z tego. Dlatego mam nadzieję, tak, dla cała ta scenariusz tego przyszłego tego roku buduje na tym założeniu, że doszliśmy tutaj do kresu pewnego, nazwijmy to, przydatności, użyję takiego słowa, przydatności pewnego modelu podporządkowania wszystkiego jak nadrzędnemu celowi, jakim jest ograniczenie transmisji. Bardzo niedawno, pewnie pan też słyszał i ojciec też pewnie usłyszał, dla mnie to był szok, chociaż potwierdzę, się na tym nie znam, ale powiedział ktoś, kto był jako medyk, powiedział, że hotele odpowiadają za 1,7% transmisji koronawirusa. No na Boga jedyne 1,7%. No to dlaczego ci ludzie, którzy, no przecież pewnie ten problem hoteli to jest problem tej osoby, o których pan wspomniał, prowadzącej ten pensjonat w Wiśle. No to dlaczego im mamy zakazywać? W imię czego mamy im zakazywać bycia w powrotu do codzienności, do ich życia? Nie odbierajmy im tego. No i dlatego mam nadzieję, dzięki może sile znaczeniu miejsca, gdzie mam zaszczyt być gościem i autorytetowi, który ma ta rozgłośnia, niech ten głos, nie mój, tylko pana, którego przed chwilą wypowiadał się, żeby on był, ten głos usłyszany. Tak, pora znaleźć drogę do tej normalności w czasach nienormalnych. My się naprawdę umiemy do tego dostosować i naprawdę sobie wzajemnie zaufajmy. Nie doprowadźmy do eskalacji, do konfliktu. Tam ludzie mówią o pozwach zbiorowych z państwem polskim, o to wszystko. Po co to nam potrzebne? Pewnie tego częściowo nie unikniemy, ale niech tego będzie, bo przecież co to znaczy? Ci, którzy płacą podatki, mają zapłacić poprzez ze swoich podatków państwo, zapłacić odszkodowania tym, którzy w swojej desperacji tak postąpią. Nie, to nie jest zła, to jest zła droga. Właśnie umiejętność rządzenia, ta mądrość, o której mówimy, której szukajmy wszyscy. Przecież jej szukamy. Płaskę mądrości. Abyśmy nie musieli się potem wstydzić, że nie w czasach, w których przyszło nam żyć, nie zdaliśmy egzaminu. My, nauczyciele, powinniśmy zdawać egzamin, prawda? Skoro wymagamy od naszych uczniów, żeby oni zdawali egzamin, no to my najpierw zdajmy ten egzamin. Ja wiem, że teraz nie mówię do pana, bardziej do siebie, no bo przecież w jakimś sensie czuję się odpowiedzialny w swoim bardzo skromnym wydaniu, takim jakim potrafię. No bo co mogę powiedzieć? Jaką mogę odegrać rolę? Mogę tylko mówić. Wiem, że to jest niezbyt ważne, ale jeżeli mam okazję powiedzieć coś, zwłaszcza korzystając z gościny, gdzie jestem, no to powiem tak. Musimy teraz pomóc tym, którzy już nie chcą, którzy nie widzą już szansy. Musimy im dać tę szansę, szansę powrotu i upomnieć się o nich. publicznie się o nich upomnieć, bo to nasi rodacy. Ich krzywda, ich cierpienie, ich ból, ich strata są tak samo ważne jak te wszystkie inne wartości, które chcemy chronić. To jesteśmy chyba zgodni. Oby się nam to udało, niech zstąpi ta łaska mądrości, która jest wielkim, no mój Boże, i sami nie podejmujemy tej decyzji, ale wspierajmy w odwadze bycia mądrym, a to jest przecież teraz, no właśnie to jest ten egzamin, wszyscy go zdajemy, w imię tego, żebyśmy dostrzegli inne, tak samo ważne problemy jak te, które teraz no, zdominowały naszą świadomość w postaci owych chorób i zagrożeń. Są inne choroby, zarówno te w sensie medycznym, jak i te choroby, które tkwią w nas, jeżeli są naszą słabością, a przede wszystkim naszą desperacją i brakiem wiary w to, że sobie damy radę. To, co mówiłem, miałem z okazji, odnosząc się do wypowiedzi, do poprzedniego pytania, w jakim sensie te pytania mają ze sobą związek, powiem najprościej. To jest nasz, tak ja odczytuję, obowiązek dostrzeżenia i wsparcia oraz w jakimś sensie, może jeszcze nazwijmy to jeszcze inaczej, pojednania się z tymi, którzy już mogą stracić wiarę i sens i mogą sobie odpuścić. Nie, dajmy im szansę wyjścia z tej sytuacji. Nie odbierajmy im tego, co jest ich sensem i treścią. Bardzo niedawno, ostatnie zdanie, miałem okazję rozmawiać z jednym z przedsiębiorców, właśnie też z prowadzącymi pensjonaty, z pensjonat na Podhalu. On mówi, że on się cieszy z tego powodu, gorzkie to były słowa, że te dzieci wreszcie te małe poszły do szkoły i nie widzą konfliktów tych, które rodzą się wśród rodziców właśnie przybitych psychicznie sytuacją, w której się znaleźli w czasach, że sobie nie dają z tym rady, że dzieci widzą ich słabość, ich desperację, ich ból, ich cierpienie, ich denerwowanie i może powiedział bardzo dobrze, że chociaż te dzieci tego nie widzą, no to nie stwórzmy tego doświadczenia. Znaczy nie przejdźmy obojętnie wobec tego doświadczenia i tego problemu, no bo już pora zamknąć tamten czas i chronić tych ludzi. Chronić, bo jeżeli będziemy ich widzieć i będziemy dostrzegać w nich to, co dla nas jest ważne, ważne jest to, że oni mogą stracić wiarę w sens wyjścia z tej sytuacji. Nie dajmy im szansę wyjścia i oby szybciej, i czym szybciej będzie, tym na pewno to będzie lepiej. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pana pytanie, ale to jest moja próba, próba znalezienia właściwych słów, które być może, daj Boże, staną się tym, co przybliży nas do rozwiązania i do wyjścia z tej sytuacji. Bardzo dziękuję.
Bardzo gorąco dziękujemy, profesor Witold Modzelewski. Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Panie Boże, ja przysłuchuję się rozmowy i chciałbym tylko...
Kto do nas telefonuje?
Z Lublina, Tadeusz.
Tadeusz, prosimy, panie Tadeuszu.
W tych trudnych czasach, ale i pomijając je, tylko w ogóle we współczesnym życiu, gdzie potrzebna jest ta wiedza i zdobywanie, i konkurencja, i rynek, i tak dalej, to zdobywanie rzeczywiście wiedzy jest cenne, ale przywołany tutaj Uniwersytet Harvarda, ale czy inne znane, rzeczywiście pewnie nie każdy może sobie na nie pozwolić, ale właśnie dzięki internetowi mi się wydaje, pewne możliwości są. Natomiast z ciekawości przysłuchując się, wbiłem w internet takie sformułowanie Harvard Online i znalazłem szereg kursów Harvarda, bezpłatnych oraz płatnych, kilkutygodniowych. Co ciekawe, z dziedziny sztuki. Oczywiście nie uczą tam pewnie malarstwa, natomiast historii sztuki, czy być może no tego typu. Mogę przeczytać kilka tytułów z dziedziny sztuki. Jest również z dziedziny matematyki. To są kursy zarówno darmowe, 10-tygodniowe, na przykład 9 czy tam, jak i wyrażane w tysiącach dolarów. Tutaj 2000 analityka w biznesie, 8-tygodniowe. Tak pytam za przykład. Wiem, że i MIT, ten amerykański, znaczy uniwersytet bardzo popularny, też takie kursy robił. Sam się tym interesowałem kilka lat temu. Ja już jestem trochę za stary, ale żeby tam przekazać komuś w rodzinie, żeby poszukał sobie takich kursów, bo myślę, że taka, jak ktoś zna język, to jest dobre źródło właśnie ten internet do poszukiwania takich możliwości i jak widać one są, nie? Bo chociażby nawet Pismo Święte jest formą korespondencyjnej nauki przecież, a nie osobistej, prawda? Czyli forma pisana, czy jakaś inna na odległość jest dopuszczalna chyba i na wiele też poumożliwia.
Dziękujemy panie Tadeuszu. No, prosimy pan profesor.
Pewnie jesteśmy z podobnego pokolenia. Ja też oczywiście bardziej odkryłem internet jako źródło wiedzy w czasach, kiedy więcej musimy być w domu, a mniej czasu spędzamy w bezpośrednich relacjach właśnie ze studentami. Wie pan, to co pan powiedział, to jest też prawdą. To się stworzył nowy świat, który jest zamiast. Jest coś takiego. I czasami to, co jest tą wypełnieniem owej próżni, nabiera wartości. Ja jestem najdalszy od tego, żeby zanegować tym wartościom, które może ze sobą nieść ów przekaz taki no, teoretycznie znacznie bardziej dostępny, bo nie musimy wtedy nigdzie ani się oddalać, bo możemy mieć to po prostu w domu. Tylko ja pozwolę sobie na, może nie tyle nawet na polemikę, tylko na przekazanie panu Tadeuszu, panie Tadeuszu, pewnej mojej myśli jako belfra, nauczyciela, że tam też poszukuję, nawet na YouTubie są takie cykle wykładów, które w tym czasie, przedtem nie miałem na to czasu, a teraz prowadzę takie otwarte, które są po pełni dostępne, dotyczące nie tylko problematyki podatkowej, ale nawet stosunków polsko-rosyjskich. Nie chcę tu jakiś, żeby to nie wyszło, że ja tam cokolwiek reklamuję, zwłaszcza, ale to jest działanie pro publico bono, więc nie ma żadnego znaczenia biznesowego. I ja wiem, że też poszukuję takiej możliwości, aby przy pomocy, moim zdaniem, tego ułomnego medium móc przekazywać to, co potrafię przekazać, co pragnę przekazać, co w najlepszej wierze uważam za ważne. I pod tym względem ma pan rację, panie Tadeuszu. Świat wypełnił tą przestrzeń i formą, i treścią, która już w dużej części pozostanie, która będzie częścią tej naszego, nazwijmy to, tej nowej rzeczywistości, którą tego koronakryzysu, która już będzie na pewno czymś trwałym. Wtedy, kiedy znowu wrócimy do szkół, do uczelni, znowu spadnie znaczenie i zainteresowanie tego rodzaju medium i przekazem. Świat się stał znacznie bardziej pod tym względem dostępny. No i to, nauczanie również to w najlepszym tego słowa znaczeniu wkroczyło na tę scenę właśnie cyfrową. No to jest właśnie czas, który przyspieszyła właśnie owe oddalenie i owe odosobnienie, w którym żyjemy. Ale proszę zobaczyć, dlaczego chciałbym tu zostać z pewnym ale. Dlatego, żeby powiedzieć, że to, co chcemy powiedzieć, to jest na przykład siła radia, jednego środka wyrazu, nie ma obrazu, jest tylko słowo. Słowo, myśl, przekazywana myśl żywa, wyedukowana tylko do przekazu głosowego, jest, jeżeli ma być twórcze, jeżeli ma być tym zasiewem, posiewem tego, co chcemy przekazać, żeby zostało w świadomości, no bo przecież wiemy, że obaj, że żyjemy w świecie miliardów czy tryliardów słów, które są zapominane od razu, bo wszystko będzie zapomniane, a wtedy, kiedy tych słów jest tyle i takie bogactwo przekazu, tym bardziej przez ta ilość nie przechodzi, wylepi jakość, znaczy coraz trudniej znaleźć w tym wszystkim się, zarówno tym, którzy szukają, jak i tym, którzy starają się w tym przebogatym spektrum, teatrum wyrazu swoje dwa słowa wtrącić. I pewnie, jeżeli wrócimy do tego bezpośredniego kontaktu, który nam pozwala zrozumieć, powiem tak z mojego punktu widzenia nauczyciela, przecież nie jest ważne w kontakcie bezpośrednim, czyli w tych zajęciach prowadzonych z udziałem, osobistym udziałem słuchacza, nie jest ważne to, że ja do nich mówię, tylko że ja widzę i słyszę tych, którzy mnie słuchają. I mogę z nimi podjąć ów dialog, również ten dialog o charakterze nienazwanym, polegającym na tym, że widzę ich nastroje, widzę ich zniecierpliwienie, widzę ich dezaprobatę, a kiedy widzę zainteresowanie, to mnie w szczególny sposób motywuje, mobilizuje. Po prostu tworzymy jakąś wspólnotę, którą łatwiej jest znaleźć przez ten kontakt akademicki w tym tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Nie mówiąc już o szkole, tej szkole powszechnej, gdzie ten kontakt jest istotą nauczania. Jeszcze nic mądrzejszego od wieków nie wymyśliliśmy. I to, żebyśmy w tym widzieli nie wspólnotę nas z nimi, tymi, do których mówimy i tych, których chcemy tak samo słuchać, ale wspólnotę polegającą na tym, że to oni są ważni, że nie są anonimowi dla nas, że widzimy ich, że służymy im swoim słowem, tak aby można było to słowo poszukiwać tego właściwego słowa, które będzie wysłuchane. Wtedy mówiąc po prostu, łatwiej nam będzie znaleźć te słowa, widząc tych, którzy są obecni. No bo przecież na tym polega sens nauki, nauczania, że wzajemnie wysłuchamy tego, co mamy sobie do powiedzenia, i tak samo ten, który słucha, jest dużo ważniejszy od tego, co mówi, bo ten, kto mówi do nich, nauczyciel, ma wtedy legitymację oraz, co najważniejsze, prawo, to prawo do przekazu w imię właśnie owej wspólnoty i wzajemnego wysłuchania się, po to by myśleliśmy szkołę. To te inne metody, te, które nas oddalają, mogą to częściowo zastąpić, ale jeżeli potrafimy wrócić do owej wspólnoty nauki, czyli tego, co jest w tej nauce najistotniejsze, czyli wzajemnego wysłuchania i poczucia wspólnoty w chwili, która nas łączy, to na pewno będziemy jako nauczyciele robić to po prostu lepiej i my będziemy mądrzejsi, a przecież chcemy to robić dobrze i musimy umieć zweryfikować w sposób, co codzienny w każdej chwili wartość tego, co robimy. To tak w obronie tradycyjnego sposobu kontaktu. Bardzo dziękuję, panie Tadeuszu, za ten w sumie opozycję, ale przecież możemy się różnić, ale starajmy się zbliżyć i zrozumieć, dlaczego opowiadam się za powrotem do tamtej metody. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Profesor Witold Modzelewski. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Rafał z Legnicy. Ja przesłuchiwałem się wypowiedzi pana profesora i wcześniej takiego pana, który mówił o potrzebie wprowadzania, no tak bym powiedział, kodeksu etycznego, czy do zawodu posła, czy to taki był apel do wprowadzenia kodeksu etycznego dla wszystkich. Będę starał się szybko tutaj jakby streścić. I chodzi mi o to, że ja teraz przeprowadzam od półtora roku takie amatorskie badanie, w skrócie powiem o dronach, bo to mnie interesuje. I napisałem taką drobną publikację, którą będę za darmo udostępniał. To nie jest żadna reklama, tylko to jest badanie socjologiczne. Nazywa się Polski Sen o Dronach, a analiza socjologiczna. Ja tam staram się wykazywać, że no, różne to odcienie ma ta nasza rzeczywistość. I postanowiłem właśnie w tej swojej drobnej publikacji napisać kodeks etyczny operatora drona, bo uznałem, że to jest potrzebne i uznałem, że jakby za mało jest miejsca dla Pana Boga, czy w przepisach, czy w kodeksach etycznych, których szukałem, żeby się gdzieś na nich wzorować. I też nie ukrywam, że byłem gdzieś tam inspirowany myślą księdza profesora Tadeusza Guza i chciałbym tylko tak króciutko, jakbym, jeżeli można, proszę ojca prowadzącego przeczytać tą moją preambułę, którą stworzyłem, czy ja mogę?
No, prosimy.
Napisałem tak. Pamiętając o historii i tradycji, potędze państwa i narodu polskiego, dla którego od początku jego istnienia jedynym stworzycielem, panem i królem jest Przenajświętszy Bóg, w Trójce jedyny, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, napisano niniejszy kodeks etyczny operatora drona. Będąca odzwierciedleniem myśli Bożej, etyka chrześcijańska stanowi źródło najwyższego piękna, dobra, prawa i sprawiedliwości oraz wszelkich cnót, będących fundamentem niniejszego kodeksu etycznego. I tak chciałem się może też pochwalić swoją prawą.
Dziękuję, panie Rafale.
Mam zamiar, że się za mnie państwo na to i pan profesor, jeśli prowadzący, nie obrażą. Dziękuję ślicznie, z panem Bogiem.
Dziękujemy ślicznie, z panem Bogiem. Prosimy, pan profesor Witold Modzelewski.
No właśnie, preambuła. No właśnie, każdy kodeks etyczny i to, co pan powiedział, przecież w takiej działalności wydawało się bardzo nowoczesne, jakim jest obsługa dronu. Można dostrzec etykę wykorzystania, etykę zachowań, etykę pracy, etykę czegoś, co by można nazwać ingerencji. Ingerencji w świat przez większy dostęp, możliwość obserwacji, przekroczenie pewnej granicy, bariery, którą daje ów dron. I to, co pan powiedział, jest takim losa marginalis, ale nie w sensie, że jest marginalne, tylko takim recenzją tego, o czym wcześniej mówiliśmy. Tak, tak, ma pan rację. Tu też jest. Tu też są dylematy o charakterze etycznym. Tak jest. Jeżeli będziemy je dostrzegać, to one stają się ważne, bo można je zanegować. Na czym polega ten dylemat, ten podstawowy paradygmat etyki? Przecież można ją odrzucić. To jest to, czego się obawiamy, że ktoś odrzuci, mówi to, co nie jest zabronione ani nakazane, nie jest dozwolone i nie ma tu żadnych barier. czyli jedynym kryterium oceny naszych zachowań jest prawo, a reszta jest sferą wolności. Też można, trzeba uszanować ten pogląd, ale czy w sferze wolności, tam gdzie nie naruszamy prawa, ani nie wykonujemy obowiązków, bo nie ma takich obowiązków, które reguluje prawo, czy tam nie powinniśmy stawiać sobie pytań o granice wolności, które nie określa w tym przypadku, bo prawo nam tę wolność daje, ale czy w nas nie powinniśmy dostrzec nakazów, które są naszymi nakazami, przyjętymi przez nas i właśnie nakazami, które w tym zakresie dostrzegamy jako i nazywamy je nakazami etycznymi. I teraz, czy my jesteśmy obaj zdolni, czy mamy dostateczną umiejętność, aby tego rodzaju zasady etyczne sformułować, czy powinniśmy odwoływać się do tych wzorców, które są, czyli szukać inspiracji. W preambule, którą pan powiedział, jest odwołanie się do Boga, do tego, co niesie ze sobą nasza polska, nasze polskie pojmowanie tradycji chrześcijańskiej, która jest częścią naszej tożsamości, którą przecież owej tożsamości ktoś powie, przepraszam, to nie jest mój świat. Mam prawo ją zanegować, bo jestem w sferze wolności, które mi pozwalają wybrać inny, albo odrzucić, albo nie wybrać inny wzorzec moralny, bo to jest sfera, gdzie mogę, to tam staram się mówić językiem tego, kto jest teraz polemistą z tego rodzaju postawą, z parambułą, którą pan powiedział, bo moja wolność pozwala mi wybrać i odrzucić to, co inni uważają za ważne, a jestem w sferze wolności, czyli w sferze wyboru, bo możemy wybrać w tym zakresie to, co, a brak wyboru też jest w końcu wyborem. I teraz dochodzimy do tego wątku, który już bezpośrednio staram się uważnie słuchać tej parambuły, o której pan powiedział. Sądzę, że każdy, niezależnie od tego, jakie prezentujemy poglądy, niezależnie od tego, w jakim czasie staraliśmy się z tym tematem zmierzyć, bo można długo żyć i w ogóle się z tym tematem w żaden sposób nie spotkać albo nie chcieć spotkać. Ale jeżeli się w jakimś momencie spotykamy i zadajemy sobie pytanie, czy jest jakiś ten wzorzec, którego chcielibyśmy nawiązać albo którego możemy nawiązać, a który co najważniejsze będzie czytelny dla innych. No bo długie kodeksy etyczne to są często dokumenty liczące kilkadziesiąt artykułów albo nawet więcej. I kto to będzie to wszystko czytał i kto będzie starał się zgłębić myśli, które tam są zawarte, bo łatwiej jest odwołać się, tak jak odwołujemy się do dekalogu, tak to jest dla nas, wiemy, jakie zasady, jakie nakazy są tam sformułowane, czyli już zaczynamy mówić, mówiąc językiem takim już bardzo współczesnym, pewnym kodem przekazu, czyli wzorcami, które są nas łączą. I tu właśnie zaczynamy, i tu zaczynam jakby zbliżać się do tej myśli, którą staram się, którą pan niejako zainspirował, na pewno pan zainspirował. Czy w naszym, a przede wszystkim zaczyna się od języka, mówimy do siebie pojęciami danego języka, przez to się rozumiemy. Czy częścią tego języka również jest te wartości, o których pan wspomniał w swojej preambule? Tak, oczywiście, że tak. Czyli część naszego języka jest czy jest ten język niesie ze sobą ów przekaz. Niekoniecznie bezpośredni, ale także pośredni. Dlatego, jak bardzo niedawno przypomniano jedno z wielkich dzieł naszej kinematografii, wspaniałą postać, genialnie przedstawioną przez Stanisława Jasiukiewicza. Przypomnę, grał on w filmie Potop księdza Kordeckiego. I jest ta słynna rozmowa, w której pan Andrzej Kmicic, jak przyjechał do Częstochowy, kiedy chcąc ostrzec braci przed tym, że dowiedział się, że Szwedzi chcą zająć Częstochowę, a był przecież takim raptusem, takim młodym człowiekiem, takiej wspaniałej, takiej drapieżnej postawie, zresztą bardzo nam bliskiej, przecież chyba wszyscy w dużej części w jakimś momencie życia, zwłaszcza my, kiedy byliśmy niekoniecznie jako młodzi mężczyźni, w jakimś sensie zmierzyliśmy się z tą postacią w wykonaniu tego genialnego aktora, bo wtedy mieliśmy genialnych aktorów. Kto sobie może wyobrazić innego Kmicica niż w wykonaniu Daniela Olbrychskiego. I wtedy ksiądz Kordecki mówi o tym, że przez gniew wasz mości prawda przemawia, że przez ten gniew jest czymś, jest tym uwiarygodnieniem, użyjmy tego współczesnego słowa. I potem, kiedy już ksiądz podejmuje, Kordecki, tą decyzję o tym, że nie zmoże zło siły piekielne świątyni dobrej, nie stanie noga heretyka w tym świętym miejscu i mówi, nie ja to mówię, ale Duch Święty przeze mnie przemawia. No przecież każdy z nas, jak to słuchał, nie sądzę, żeby chyba każdemu w jakimś momencie się tak urywał głos i wiedział, że słyszy coś, co jest ważne. Oczywiście, że wielka literatura w wykonaniu wielkiego aktora, jeszcze w dodatku w filmie, w którym był taki wielki autentyzm tego przekazu i który pokazywał, jaką potęgą jest właśnie wzorzec obowiązku, który czerpał ksiądz Kordecki z natchnienia Ducha Świętego. Czy to są część naszego życia, naszej polskości? Myślę, że nawet ci, którzy nas starych dzisiaj nazywają dziadersami, kiedy to usłyszą, nie będzie to dla nich jakieś czcze gadanie, tylko coś, co będzie nas łączyć. Łączyć jako ten nasz wspólny obraz, przy którym stajemy się uczestnikami albo słuchaczami czegoś. Słyszymy słowa ważne. To jest właśnie ten wzorzec, do którego pan nawiązał. Każdy ma swoją drogę. Ma prawo poszukiwać własnej drogi do tych słów, które będą przekazywać te wartości nadrzędne. Jeżeli je zrozumiemy, przy całym prawie do pojmowania ich w sposób odrębny, przy prawie do własnej interpretacji tych słów. Ja wiem, że to jest wsparte sztuką, wielką sztuką. Film potrafi być wielką sztuką, również gdzie w przekazie tak ważnych spraw, jakim teraz mówimy, po co przywołałem ten obraz, że również i tu możemy, różniąc się w poszukiwaniach, różniąc się w sposobie interpretacji, zbliżyć się do siebie, a wtedy ten obraz zastępuje wiele trudnych słów, których nie zawsze będziemy w stanie wysłuchać, ale zrozumiemy. Czyli będzie to, co nas łączy, to własne zrozumienie, ale łączy nas to zrozumienie i każdy z nas zostanie z tym obrazem i będzie to jego obraz. Dlatego może warto, no właśnie szukajmy tych słów, a wstępy do takich dokumentów, a to już mówię tak bardzo praktycznie, są często dużo ważniejsze niż potem to, co jest w tym dokumencie napisane, bo one przedstawiają ideę, myśl nadrzędną, która jest przecież rządzącą dla tego dokumentu jako całości, to ważne. Bardzo dziękuję za tą inspirację i to, że miałem szansę podzielić się i z Panem, i z Ojcem, i ze słuchaczami takim moim obrazem słów, które przynosi sztuka, które w nas zostają.
Dziękujemy, panie profesorze. Pozwoli pan profesor ostatnie pytanie, które będzie też taką moją prośbą na podsumowanie tej audycji, gdyż zarówno w pierwszej części, za którą dziękuję, i też tej drugiej, pierwszej telewizyjnej, teraz radiowej, słyszymy z pańskich ust wielki apel o solidaryzm, o przedsiębiorczość, o to pełne pozytywnego patrzenia i myślenia na to, kim jesteśmy, w jakim układzie geograficznym i też geopolitycznym przychodzi nam żyć, że jest to dla nas szansa na rozwój i jest to jedna z tych perspektyw dla Polski, gdy cały świat przeżywa kryzys związany z koronawirusem. I to pytanie jako do ekonomista, jednocześnie prawnika. Na jakich fundamentach prawnych, już tutaj wspomniana ta preambuła i tutaj już mamy zarys, albo jaki wpływ ma prawo na to, by ekonomia służyła człowiekowi? I myślę, tutaj prawo może być, powiedzmy, konserwatywne, może być katolickie, ale wolałbym się skupić na tym, że jest prymat osoby nad rzeczą i może być relatywne, zmienne, podporządkowane interesom danej grupy, która w danym czasie ma siłę, ma biznes, ma wpływy, jest tą dominującą i wówczas mówimy o takich liberalnych, relatywnych, lewicowych źródłach stanowienia, a potem egzekwowania prawa. Mówiąc krótko, jaki jest związek pomiędzy prawem, które obowiązuje, a rozwojem ekonomicznym?
To jest jeden z współczesnych dylematów, które trzeba starać się zgłębić. Jeżeli mogę wywołanym pytaniem odnieść się do swojego rozumienia tej antynomii. Współczesna gospodarka jest często od nas, zwłaszcza ta zglobalizowana, jest, czyli to, co nazywamy rynkami, to jest taki słowo wytrych. Te rynki są, potrafią być nie tylko okrutne wobec biednych, nie tylko wykorzystać czyjąś słabość, czyli ten egoizm, chciwość, która jest u podstaw tych zachowań, może nieść krzywdę, a zarazem stać się motorem tego, co rządzi tą sferą wolności, jaką realizuje się w rynku o charakterze światowym, który przecież jest na tyle otwarty, że bardzo trudno, na niego mamy niewielki wpływ. Ja wiem, że to bardziej mamy niewielki wpływ na rządzące tym rynkiem te międzynarodowe oligarchie, ale wiemy, że one są na tyle silne, że współczesność im ulega. Ulega i niejako godzi się z tą przewagą i niejako usprawiedliwia słabość. Przede wszystkim ustęp, te cede majoris po łacinie, ustąp silniejszemu, że to jest silniejszy, więc trzeba mu ustąpić, trzeba się poddać, przepraszam, prawom rynku. Tak się nam tłumaczy. Co może być przeciwstawieniem? Przeciwstawieniem może być prawo. Czyli zachowujemy prawo, czyli wtedy patrzymy nie na prawo jako ten instrument regulujący owe rynki, ale w imię interesów dysponentów tymi rynkami, ale prawo, które potrafi przeciwstawić się owym rynkom. Niedawno jeden z profesorów powiedział publicznie, że właśnie demokracja jest tą legitymacją dla stanowienia prawa, które może się przeciwstawić tej sile, którą niesie ze sobą ta zglobalizowana gospodarka. I jeżeli to prawo, tak pojmowane prawo, prawo tworzone właśnie zlegitymizowane prawem większości, czyli demokracją, która jest podstawą, która jest źródłem prawa, źródłem, że demokracja legitymizuje prawo, które ma obowiązywać dlatego, że takie prawo stanowi większość, która przecież jest poddawana owemu dyktatowi rynków, które są przecież nigdy nie będą ani sprawiedliwe, ani nigdy nie będą dostrzegać i chronić słabszych, bo to przecież nie jest ich rola. To prawo może być tym czynnikiem, które ogranicza władzę rynków. Tak, to cytuję tu słowa jednego z profesorów, który na ten temat, tylko nie są to moje, się pod tą tezą podpisuję. I właśnie znalezienie definicji miejsca dla prawa stanowionego w dobrej wierze w imię woli większości, czyli to, co jest naszym największym osiągnięciem, że przez 30 lat kształtujemy nasze państwo jako państwo demokratyczne i nie ma innej legitymacji rządzenia jak legitymacja demokratyczna. To jest nieprawdopodobnie nasze największe osiągnięcie. Nam się nigdy nie udawało w ciągu ostatnich 200 lat stworzyć takiej sytuacji. I wtedy, jeżeli to prawo, o którym mówimy, to prawo, które jest podstawą ograniczenia władzy tych, którzy są silniejsi od nas, ale w imię wartości chronionych przez to prawo i wyznawanych, i które są wspierane przez ową większość, która legitymizuje treść oraz moc obowiązującą tego prawa. Jeżeli to prawo będzie zgodne z naszymi poglądami tych, którzy są legitymowani do wypowiadania się w imieniu większości i będą, to prawo będzie chronić nas, chronić przed złem, które niesie ze sobą przewaga. Tak, przewaga tych, którzy są od nas silniejsi, bo mają za sobą tą zglobalizowaną, to jest ta władza tych rynków, ta władza owych rynków może podlegać ograniczeniu. Jeżeli w imię tych wartości, o których ojciec powiedział, potrafimy stanowić to prawo, czyli taka jest wola większości, to znaczy rozumiemy naszą rolę, sens tego, aby nie poddawać się temu dyktatowi i żeby nie stać bezbronnymi przez siłą tych, którzy nawet nam mówią, jesteście słabsi, musicie się podporządkować. Nasze prawo naszego terytorium, prawo naszej tożsamości, którą w ten sposób poszukujemy, a którą tym samym dekretujemy, może być ochroną tego, co będzie godne przekazania naszym następcom, bo nasi następcy staną przed tym samym dylematem i powiedzą nam, jaki mieliście pomysł na dyktat rynków, które na przykład zubożyły nas, bo nie byliśmy centrum decyzyjnym ówczesnego owych rynków, bo gdzieś jest ona daleko. Czy umieliście się temu przeciwstawić? No to spróbujmy to zrobić. Jeżeli to próbujemy, jeżeli mamy wsparcie ze strony obywateli, to jest właśnie ten sens demokracji, tej naszej zgody co do tego rodzaju zachowań, czyli legitymizowanie, a z drugiej strony potwierdzanie naszych przekonań, no to może właśnie na tym polega dzisiaj odwaga cywilna i może ta misja tego ciągłego poszukiwania polskości jako naszego wspólnego, naszej wspólnoty i naszego wspólnego dobra, które jest w nas i które może nas łączyć. Jeżeli to nas zbliży do Boga, to chyba dobrze. I bo to jest jakaś jedna z dróg, którą nawet w sferze służby publicznej i takiego dość trywialnego, wydawałoby się, takiej trywialnej w zasadzie rutynowej aktywności, jakim jest tworzenie prawa, możemy tą drogę tam znaleźć. Ja to tak rozumiem, tak bym chciał to rozumieć. To jest pewne wyzwanie. Trudne zadanie, zwłaszcza, że że nie mamy łatwych, dobrych doświadczeń. Musimy te doświadczenia dopiero gromadzić. Tak bym się odniósł do pytania ojca.
Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie, za dialog z naszymi słuchaczami. Życzę dobrej, spokojnej, pogodnej nocy.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi ogromnie, byłem zaszczycony, jak zawsze to dla mnie było wspaniałym spotkaniem na ręce ojca i wszystkich słuchaczy i całego radia. Najserdeczniejsze życzenia, aby ten rok był dobry, żeby nam Bóg błogosławił.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Naszym Państwa gościem profesor Witold Modzelewski.